Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 25 czerwca. W Polsce zarejestrowano ponad 33 tysiące osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło ponad 1400 osób. Na świecie jest prawie 9,5 miliona zachorowań i ponad 480 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. LOT w lipcu i sierpniu uruchomi 130 połączeń do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów. Samoloty startować będą z 10 krajowych portów. Od 3 lipca będzie można polecieć lotem m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, na Cypr, do Albanii czy na greckie wyspy. Zmieniamy temat. Dziś premier Mateusz Morawiecki na antenie Radia Łódź zapowiedział, że we wrześniu dzieci wrócą do szkół, a od października studenci powrócą na uczelnie.
Od początku września dzieci wracają do szkoły, młodzież wraca do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie i jeśli nawet by rzeczywiście jesienią czy późniejszą jesienią, tak jak grypa, znowu ten koronawirus zaatakował, to mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu jak do tej pory.
Premier dodał, że Polsce nie grozi ponowne zamknięcie gospodarki, nawet jeżeli jesienią nadejdzie druga fala zachorowań. W technologicznym podcaście Przyszłość jest dziś mówimy o radykalizacji postaw społecznych w czasie epidemii. Jacek Purski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, przytacza przykłady agresji wobec osób o pochodzeniu azjatyckim i mówi o politycznych skrajnościach.
W sytuacji kryzysowej, do jakiej zalicza się oczywiście także pandemia, obserwujemy wzrost tendencji o charakterze zarówno polaryzacyjnym, jak i radykalizacyjnym, także zmierzającym w stronę ekstremizmu. W przestrzeni ostatnich kilku tygodni, czy może nawet już miesięcy, obserwowaliśmy kilka trendów, które są charakterystyczne. Znaczy przede wszystkim pierwszą taką odpowiedzią na sytuację pandemiczną, czy zbliżającą się może sytuację pandemiczną, był wzrost przestępstw o charakterze nienawistnym wobec osób o pochodzeniu azjatyckim. Obserwowaliśmy to także w Polsce, to znaczy we Wrocławiu, w Warszawie, chyba w Kutnie, o ile dobrze pamiętam, także mieliśmy napaści na poziomie takiego codziennego życia na osoby, które były kojarzone przez sprawców z Azjatami, bo niekoniecznie to były osoby, które miały tak naprawdę w 100% właśnie azjatyckie pochodzenie. Czasem to się po prostu było takie domniemane pochodzenie ze strony napastników. To, co się wydarzyło później, no to tak naprawdę przechodzimy tutaj w sferę wirtualną, w sferę internetu i tutaj mamy do czynienia ze wzrostem takich tendencji zarówno jak fake newsy, jak i dezinformacja, jak i przede wszystkim, co może najważniejsze, to wzrost propagandy o charakterze ekstremistycznym. I zarówno dotyczy to Polski, jak i Europy, jak i całego świata. To jest czas taki, w którym ruchy skrajne, niebezpieczne, posługujące się retoryką ekstremistyczną, po prostu dochodzą do głosu i próbują udzielić łatwych odpowiedzi na bardzo trudne pytania dotyczące tego, kto jest sprawcą kryzysu, jak radzić sobie z chorobą, co jest przyczyną choroby itd., itd.
Badania przeprowadzone przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych w 9 państwach Unii pokazują niejednoznaczną ocenę zarządzania kryzysem epidemicznym. Dla obywateli najbardziej widoczne były działania poszczególnych rządów. 60% badanych wyraża się pozytywnie o reakcjach władz. Z kolei 46% uznaje, że Unia nie sprostała oczekiwaniom w walce z koronawirusem. Jednocześnie wyniki badań przeczą tezom, że pandemia zwiększy nacjonalizm i eurosceptycyzm. autyzm. 63% badanych, a w Polsce aż 68%, widzi potrzebę ściślejszej współpracy w Unii. Mimo zwiększonej obecności lekarzy i epidemiologów w życiu publicznym, badanie pokazuje, że w całej Europie ekspertom ufa tylko 35% badanych. W Polsce zaufanie do ekspertów rozkłada się po liniach partyjnych. 38% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości ufa ekspertom i urzędnikom, w porównaniu do kilkunastu procent wyborców opozycji. Polacy także najczęściej w Europie wskazują na to, że w trakcie pandemii eksperci zostali zaangażowani politycznie. Dziennik Gazeta Prawna opisuje prognozy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, według których w niedzielę do lokali wyborczych może pójść nawet kilkanaście tysięcy osób zakażonych koronawirusem, ale nie mających objawów. Badacze uważają, że 28 czerwca wirusem może zakazić się nawet 5 tysięcy osób. Liczba ta będzie zależała od zachowania wymogów sanitarnych. Ponad 85% gmin, które zamówiły środki sanitarne na wybory, otrzymało je z urzędów wojewódzkich. Samorządowcy narzekają jednak na brak jasnych wytycznych. Przykładowo nie wiedzą, co zrobić, jeśli jeden z członków komisji bądź wyborca będzie miał objawy koronawirusa. W przeglądzie kandydatów na prezydenta kierujemy się w stronę klimatu i energetyki. Jak kandydaci odnoszą się do budowy w Polsce elektrowni jądrowej? Jak widzą dochodzenie do neutralności klimatycznej i co chcą zrobić z wydobyciem węgla? Roberta Tomaszewskiego, szefa PI Energy, pyta Ryszard Łuczyn. W tle gaworzy Jasiek Tomaszewski.
Robert, powiedz mi, jak mocno w ogóle w tej kampanii obecna jest tematyka energetyki i klimatu? Którzy kandydaci o tym mówią dużo, którzy wcale, a którzy troszkę?
Temat energetyki i klimatu został mocno zepchnięty przez wybuch pandemii. Wcześniej kandydaci chętnie wypowiadali się na temat tego, co zamierzają zrobić jako prezydenci w tej sferze. To zostało troszeczkę zepchnięte na dalszy plan. Tutaj jest kilka interesujących aspektów, bo ten końcowy etap kampanii się znowu zenergetyzował. Nagle wszedł temat energetyki jądrowej i wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, co też wymusiło reakcję pozostałych sztabów i zajęcie swojego stanowiska wobec energetyki jądrowej. Natomiast przez większą część kampanii mieliśmy raczej do czynienia z pewnego rodzaju zgodnością, oczywiście z małymi wyjątkami, jeżeli chodzi o linię energetyczno-klimatyczną opozycyjnych kandydatów. Mam tutaj na myśli Rafała Trzaskowskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. Wszyscy, cała trójka reprezentowali pogląd, że energetyka musi się transformować, musi się zmieniać w kierunku odnawialnych źródeł energii, musi się decentralizować. To też jest dosyć interesujące wychwycenie trendu, który obecnie jest w sektorze energetycznym coraz bardziej obecny, czyli przechodzenie od wielkich elektrowni w kierunku coraz mniejszych instalacji i źródeł do produkcji prądu, w tym przede wszystkim rewolucji prosumenckiej, która dzieje się na naszych oczach, czyli paneli fotowoltaicznych instalowanych na dachach domów Polaków. I tutaj kandydaci opozycyjni byli bardzo zgodni, że w tym kierunku należy iść.
A wracając jeszcze na chwilę do tych dużych inwestycji energetycznych, to co z elektrownią jądrową właśnie? Czy jeśli Andrzej Duda pozostanie prezydentem, to będzie o tę elektrownię walczył? Co z pozostałymi kandydatami? No bo o stworzeniu w Polsce elektrowni atomowej słyszymy od kilku dobrych dekad.
Tak jest. To jest ten ostatni akord kampanii, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to porozumienie podpisane pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. On miał chyba dodać trochę ciężkości i powagi politycznej tej wizycie prezydenta w Waszyngtonie. Sam zapis i nowe porozumienie praktycznie niczego nowego nie wnosi. Możemy wyciągnąć tylko z niego taką deklarację, że Polska będzie preferować amerykańską technologię jądrową w momencie, w którym będziemy decydować się o zakupie elektrowni i technologii z danego kraju. Więc poza tym tak naprawdę prezydent tutaj nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Pozostali kandydaci raczej są bardzo ostrożni wobec energetyki jądrowej. Rafał Trzaskowski deklaruje, że potrzebujemy debaty publicznej na temat budowy atomówki. Sceptyczny wobec atomu jest Szymon Hołownia, choć podkreśla, że jeżeli jako prezydent dostanie na biurko atrakcyjny pomysł sfinansowania budowy tego rodzaju jednostki ze strony rządu, to go poprze. Wreszcie mamy Krzysztofa Bosaka, który jako jedyny jest takim bardzo twardym zwolennikiem budowy elektrowni jądrowej i jeszcze Roberta Biedronia, który twardo mówi nie atomowi, mimo że jedną z partii, która go popiera, jest partia Razem, która ten atom widziałaby w Polsce.
A przejdźmy właśnie do kwestii energetyki odnawialnej. Wspomniałeś o rozważaniach o rewolucji prosumenckiej. A jakie konkretne propozycje mają poszczególni kandydaci w tym zakresie? Kiedy chcieliby dojść do neutralności klimatycznej i jaką drogą?
Tutaj chyba najciekawszy pomysł na ten klimatyczny aspekt swojego programu ma Szymon Hołownia, który zapowiedział tak zwane zielone weta, czyli gotowość do odrzucania ustaw i odsyłania ich do parlamentu, jeśli nie będą one zgodne z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku. Coś bardzo podobnego mówi również Rafał Trzaskowski, który również deklaruje tutaj dążenie do tego, żeby nasze prawo było zgodne z celem neutralności klimatycznej. Wydaje się, że ten europejski trend i gotowość do tego, żeby przyspieszać jednak tą transformację, został zaakceptowany przez wszystkich kandydatów. Nawet Andrzej Duda, który jeszcze 2 lata temu przed rozpoczęciem konferencji klimatycznej w Katowicach COP24 deklarował, że nie pozwoli zamordować polskiego górnictwa, a Polska ma węgla na 200 lat. Teraz nie mówi tak naprawdę nic na temat węgla, a jednocześnie popiera rozwój odnawialnych źródeł energii i taką spokojną transformację z poszanowaniem górników i Śląska.
A właśnie, jeśli chodzi o mordowanie polskiego górnictwa, jak nazwałeś odchodzenie od węgla, to jak to odchodzenie od węgla według poszczególnych kandydatów powinno wyglądać? Bo mówisz, że Andrzej Duda zdaje się, że zaakceptował już te europejskie pomysły klimatyczne i mamy chyba tylko jednego kandydata, Krzysztofa Bosaka, który węgla się nie wstydzi.
Tak jest. To jest dosyć akurat ciekawy aspekt tej kampanii, jeżeli chodzi o debatę energetyczną, ponieważ poprzednie kampanie wyborcze zawsze miały duży komponent takiej retoryki antyklimatycznej i antyunijnej. Tutaj mam szczególnie na myśli kwestię wypowiadania przez Polskę unijnego paktu klimatycznego, co na przykład jeszcze w kampanii prezydenckiej w 2015 roku jakoś tam pojawiało się w wypowiedziach na przykład Andrzeja Dudy. Teraz ten argument wykorzystuje tylko Krzysztof Bosak, który faktycznie postuluje wypowiedzenie tego pakietu i mocne wsparcie i modernizację całego sektora węglowego. Właściwie tylko on bije się o ten najtwardszy elektorat umiejscowiony gdzieś na Śląsku, który swoją przyszłość wiąże jeszcze z węglem. Ja nie sądzę, żeby tutaj on tą retoryką mógł jakoś ten elektorat swój tam poszerzyć. Raczej górnicy są tutaj wierniejsi Andrzejowi Dudzie i Prawu i Sprawiedliwości, co szczególnie można widzieć, jeżeli chodzi o poparcie central związkowych. Tutaj na przykład Solidarność dość twardo popiera prezydenta, chociaż ta jego prowęglowa retoryka jest jakby w tych ostatnich tygodniach kampanii właściwie niesłyszalna.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Robert Tomaszewski, Aleksandra Redzisz, Katarzyna Szajewska, Ryszard Łuczyn, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.